Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie chciałabym opowiedzieć o nadużywaniu leków psychotropowych, szczególnie o szkodliwości długotrwałego stosowania benzodiazepin, jakie działają głównie uspokajająco i przeciwlękowo. Wśród tych, że benzodiazepin są tak popularne i zażywane bardzo często przez chorych relanium, elenium, estazolam, aprazolam, oksazepam, signopam, nitrazepam, klonazepam, melastan i wiele innych, które działając zwłaszcza doraźnie, dość skutecznie, usuwając objawy lęku, napady paniki i niepokoju, nie leczą jednak, nie usuwają przyczyny. Bardzo poważnym problemem związanym z benzodiazepinami jest ryzyko uzależnienia zarówno psychicznego, jak i fizycznego i niebezpieczeństwo nadużywania. Do powrotu do tego tematu skłonił mnie artykuł w prasie medycznej przekazujący informacje dotyczące nadużywania leków psychotropowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobno w 2011 roku lekarze wystawili 4 miliardy recept na leki psychotropowe, chociaż podejrzewa się, że tych recept mogło być znacznie więcej, co wskazywałoby, że połowa mieszkańców Stanów Zjednoczonych będzie miała zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Według doniesień tak ogromna liczba wypisywanych leków jest efektem znacznego poszerzenia klasyfikacji zaburzeń jako choroby psychiczne do tej pory niediagnozowane. Podawane są przykłady choćby takie jak nadpobudliwość dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia, która miałaby być rozpoznawana jako uciążliwe rozregulowanie wymagające profesjonalnego leczenia nawet w zakładach zamkniętych. Albo fakt gromadzenia żywności na zapas ma być diagnozowany jako natręctwo przetrzymania. Także inny zdumiewający przykład dotyczący osób po 50 roku życia, u których zapomnienie miejsca, gdzie się położyło klucze, miało być diagnozowane jako zaburzenie neuropoznawcze. Zalecane mają być ponadto jako konieczne badania przesiewowe zdrowia psychicznego w wieku od 50 do 64 lat, które nazwano Healthy Aging Living Well, jakie można przetłumaczyć jako zdrowe starzenie się i dobre życie. Jeśli osoby nie przejdą tego testu pozytywnie, będą musiały być poddawane farmakoterapii. Tego rodzaju klasyfikacje zaburzeń psychicznych według ekspertów mają być elementem długofalowej polityki odbierania Amerykanom prawa do posiadania broni, gdyż pozwolenie na broń można otrzymać pod warunkiem wykazania się pełnią władz umysłowych. Klasyfikacja wielu drobnych zaburzeń i nerwic do kategorii chorób psychicznych ma spowodować, że co najmniej połowie obywateli Stanów Zjednoczonych, które posiadają broń, może być ona odebrana, chociaż powszechne w Stanach Zjednoczonych posiadanie broni, jak wiemy z prasy, tych wypadkach, które się zdarzają, odbierania pozwolenia na broń w tym kraju wydają się dość poważnym problemem. Jednak, jak wiadomo, żaden cel nie uświęca środków, zwłaszcza, że preparaty psychotropowe na ogół nie leczą, działając przeważnie objawowo, co przede wszystkim wpływa korzystnie na rozwój firm farmaceutycznych. Na kanwie tych zadziwiających, je przytoczyłam, bo samo mnie zdziwił ten artykuł, informacji, chciałabym jednak powiedzieć o nadużywaniu leków psychotropowych, jakie z jednej strony mogą być wymuszane przez chorych, przez pacjentów na lekarzach, a z drugiej łatwo niestety serwowane chorym, którzy cierpią na lęki albo bezsenność zamiast innych sposobów poprawy stanu psychicznego. Chociaż w Polsce dramatycznie wysokie ceny leków w jakiś sposób ograniczają ich nadużywanie przez pewną część społeczeństwa, jednak problem istnieje, zwłaszcza dla tych, którzy pracują w stresujących warunkach. Także z racji prawie 7 razy mniejszej ilości pieniędzy na leczenie na mieszkańca Polski, która w USA wynosi prawie 8 tysięcy dolarów, a w Polsce niewiele ponad 1000, nie grożą nam testy przesiewowe w celu określenia zdrowia psychicznego, a dodatkowo ostatnie doniesienia prasowe, ja uważam, że zaniżone, bo jak się rozmawia z farmaceutami, to bardziej dramatycznie wygląda. 45% chorych nie zawsze zażywa leki przepisane przez lekarza. 75% nie wykupuje ich z powodu braku pieniędzy. Polacy płacą z własnej kieszeni za leki refundowane ponad 40%. Ja już to wielokrotnie mówiłam. Według Światowej Organizacji Zdrowia współpłacenie poniżej 40% zagraża zdrowiu i życiu. Wracając do leków psychotropowych, szczególnie benzodiazepin, są one bardzo popularne nie tylko ze względu na wysoką doraźną skuteczność w stanach paniki, lęku, niepokoju, ale także stosowane bywają w depresji, przy zaburzeniach snu, działając także relaksacyjnie na mięśnie, przeciwdrgawkowo i łagodzą również wiele chorób czy objawów psychosomatycznych w chorobach określanych jako psychosomatyczne. Wielu chorób dotyczy tych, jest wpływ psychiczny na choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego czy układu oddechowego. Jednak z badań wynika, że około 20% nastolatków w Polsce miało już kontakt z benzodiazepinami, pozyskując je najczęściej nieformalnie z domowych źródeł. Narastającym zjawiskiem jest także zażywanie benzodiazepin razem z innymi środkami psychostymulującymi przez osoby uzależnione od leków, narkotyków czy alkoholu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują także, że chorzy po 65 roku życia przyjmują prawie 1/4, dla nich jest wypisywana prawie 1/4 recept na benzodiazepiny. Ponadto stosowanie benzodiazepin powyżej 65 roku życia jest zwykle przewlekle, rzadko weryfikowane. Zjawiskiem typowym także dla chorych powyżej 65 lat jest uzależnienie od niskiej dawki, które polega na długotrwałym przyjmowaniu małych dawek benzodiazepin, na przykład 1 mg lorazepamu. Podawane są takie dawki przepisywane ludziom, których odstawienie, nawet tak niewielkiej dawki, prowadzi do klasycznych objawów odstawiennych. U ludzi starszych należy pamiętać, powinny to pamiętać osoby, które biorą tego rodzaju leki, nawet mała dawka się kumuluje z powodu zmniejszonego metabolizmu, zwłaszcza wątrobowego, stąd nawet przyjmowanie niewielkich dawek, nawet co drugi dzień, może prowadzić do kumulacji, do narastania poziomu leku we krwi i wzrostu poziomu, a przyjmowanie także w tym wieku tego rodzaju środków zagraża upadkiem, szczególnie złamaniami. U ludzi starszych z chorobami nerek, mózgu, wątroby mogą także występować po benzodiazepinach, po lekach uspokajających, reakcje paradoksalne, czyli pobudzenie, wrogość, agresja, wściekłość, a także jakościowe zaburzenia świadomości. Wśród czynników ryzyka u chorych podawane są nie tylko starszy wiek, ale płeć żeńska, niższy poziom wykształcenia, liczne hospitalizacje, przebywanie w ośrodkach opiekuńczych, gdzie bardzo często podaje się te leki po prostu ze względów na komfort pracy. Z badań wynika także, że istnieje wyraźny związek pomiędzy zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, a patologicznym stosowaniem środków pobudzających, psychostymulujących. Dokładne dane na ten temat u nas są niewielkie, nie ma danych na ten temat, można się opierać na danych z innych krajów, które w jakiś sposób pozwalają oszacować rozmiar zjawiska. W piśmiennictwie pisze, że w Stanach Zjednoczonych 1/4 dorosłych jest leczony przeciwlękowo. Z danych francuskich są dane, że 25% do 30% przyjmuje na raz w ciągu roku, przynajmniej w ciągu roku raz. W latach 80. we Francji i Belgii była największa w Europie procent zażywania tych leków, ponieważ 15-16% przyjmowało takie leki ponad rok. To już zagraża prawie w 80%, można powiedzieć, że takie osoby są uzależnione. W 95 lekarze ogólnie wystawili w Wielkiej Brytanii 18 milionów recept na tego typu preparaty. Za chwilę opowiem o wprowadzeniu benzodiazepin i działaniach ubocznych. Benzodiazepiny zostały wprowadzone w latach 60. do lecznictwa jako skutek poszukiwania środków o działaniu zbliżonym do barbituranów, lecz pozbawionych miały być działań ubocznych, bardzo szybko zyskując popularność wskutek także reklamowania szerzącego się przekonania, że tabletka rozwiąże problemy życiowe. Benzodiazepiny są ciągle niezbędnymi lekami w wielu jednostkach chorobowych, pod warunkiem oczywiście odpowiednich wskazań i właściwego dawkowania, przestrzegania przede wszystkim czasu leczenia, które ostatnio zostało znacznie zredukowane do maksimum 2 tygodni z ewentualnym następującym 2-tygodniowym okresem redukcji dawek. Benzodiazepiny powinny być podawane w jak najmniejszych dawkach i jak najkrótszy okres czasu. Kontrowersje wokół zażywania tych i stosowania tych preparatów doprowadziły Światową Organizację Zdrowia już w 1996 roku do wydania specjalnego raportu na temat właściwego stosowania benzodiazepin wraz z zagrożeniami, jakie wynikają z nadużywania. Nazwa benzodiazepin pochodzi od budowy chemicznej tych związków, związanej z obecnością dwupierścieni benzenowego i diazepinowego, jakie stanowi podstawę benzodiazepin, których stosunkowo niewielkie różnice potem w budowie i dodatkowe grupy dodawane oczywiście w związku z produkcją, są przyczyną nieco odmiennych właściwości zarówno farmakodynamicznych, jak i farmakokinetycznych, z których powstają różnego rodzaju pochodne. Te, które wymieniałam, zależy od, na przykład podam, imidazolowego pierścienia midazolam albo alprazolam ma taki triazylowy pierścień, które jednak jako grupa mają bardzo podobny mechanizm działania, jaki polega na wiązaniu się z receptorem benzodiazepinowym. Receptor, czyli miejsce wiązania leku, związuje jednak nie tylko benzodiazepiny, ale inne związki, barbiturany, alkohol, co powoduje poważne interakcje w tej grupie z tymi związkami, które ten receptor związuje. W związku ze swoistym receptorem danego związku dochodzi do różnego rodzaju reakcji prowadzących do zahamowania wielu czynności ośrodkowego układu nerwowego. W zależności od czasu działania benzodiazepiny dzielą się na krótko działające, średnio, długo działające i długo działające powyżej 24 godziny, do których należy między innymi relanium. Stąd nawet niewielka dawka podawana codziennie powoduje, zwłaszcza u ludzi starszych, że to relanium się gromadzi w ustroju. Poszczególne benzodiazepiny dzielone są także na szybko eliminowane z ustroju ze względu na niskie powinowactwo do receptora albo wolno eliminowane i to jest związane z różnym poziomem zaburzeń pamięci i zaburzeń poznawczych. Benzodiazepiny krótko działające po kilku godzinach od podania i poprawie stanu mogą spowodować nawrót dolegliwości, który jest związany ze szybkim spadkiem poziomu tego leku we krwi i po tym, w tym okresie powstają zaburzenia większe niż przed podaniem benzodiazepin. Nazwane to jest efektem odbicia. Wskazania do stosowania benzodiazepin podzielono na psychiatryczne, neurologiczne i objawowe, chociaż to właśnie do głównych należą objawy lęku, szczególnie nerwice kojarzone z pewnymi predyspozycjami genetycznymi w zakresie neuroprzekaźnictwa. Działanie benzodiazepin zależy oczywiście od dawki. Najpierw występuje uspokojenie, takie objawy zmęczenia, potem senność. Może dochodzić do wczesnego, rannego budzenia, apatii, zaburzenia pamięci są objawami niekorzystnymi, amnezja, zaburzenia funkcji poznawczych, mogą dawać podwójne widzenie, osłabienie ostrości wzroku, niemożność artykułowania słów, osłabienie mięśniowe, niezborność ruchów, brak koordynacji. Bardzo często dochodzi do wydłużenia reakcji, dlatego wszystkie te związki nie powinny być zażywane przez ludzi obsługujących precyzyjne maszyny czy też prowadzących pojazdy mechaniczne. Wysokie dawki oczywiście mogą być śmiertelne, szczególnie wtedy, kiedy kojarzą się z innymi lekami depresyjnie działającymi na środkowy układ nerwowy, na środek oddechowy, naczynie ruchowy, tutaj barbiturany, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, neuroleptyki, leki przeciw depresyjne. Czasem stosowane są leki przeciwdepresyjne łącznie ze środkami nasennymi. To również może prowadzić do kumulacji. Oczywiście objawy niepożądane występują w połączeniu z lekami przeciwpadaczkowymi, narkotycznymi, bólowymi, no i alkoholem. Po szybkim podaniu dożylnym dużych dawek może nawet dojść do bezdechu i utraty świadomości, do śpiączki. Poza tymi objawami ubocznymi, o których mówiłam, benzodiazepiny mogą wywoływać również szereg reakcji uczuleniowych, wzrost masy ciała, może dochodzić do wzrostu łaknienia, zawrotów głowy, nudności, wymiotów, bólów, parestezji, oczopląsu i spadku ciśnienia tętniczego. Mogą także dochodzić do objawów miejscowych. Podanie dożylne diazepamu grozi także zakrzepowym zapaleniem żył. Mogą pojawiać się różnego innego rodzaju trudności, obniżenie funkcji poznawczych, ale też suchość śluzówek. Ja już mówiłam, że zaburzone widzenie, podwójne widzenie, obniżona akomodacja, zaburzenia równowagi. Kolejną konsekwencją zażywania benzodiazepin są zaburzenia pamięci, dotyczące zwłaszcza pamięci epizodycznej. Objawy niepożądane są zwykle przejściowe, odwracalne, ustępują po wyeliminowaniu leku z organizmu. Jednak zwłaszcza u ludzi starszych, wielokrotnie pisze się w artykułach, że dochodzi jednak do bardziej destrukcyjnego działania, aż do obumarcia komórek nerwowych. Rozwija się także w wyniku podawania przez dłuższy okres czasu zmiana wrażliwości receptorów na dany związek, dochodzi do tolerancji, czyli ta sama dawka już nie działa i trzeba następnej, żeby uzyskać efekt, co prowadzi do tego, że po pewnym czasie narastają objawy toksyczne znacznie większe. Po długim stosowaniu chory ma takie same objawy, a nawet większe objawy, bez tychże leków i nie może egzystować bez benzodiazepin wcale w ciągle wzrastających dawkach, a do tego dochodzą objawy spowolnienie, niewyraźne mówienie, zaburzenia koncentracji, te, o których mówiłam. Co prawda bezwzględne przeciwwskazania są niewielkie, związane są one z chorobami niektórymi, zaburzeniami oddychania, pochodzenia centralnego, wstrząsem, hipotensją, zaburzeniami świadomości, śpiączki i miastenia gravis. Niemniej jednak ryzyko przyjmowania tych leków w wielu innych chorobach również jest duże. Najpoważniejszym powikłaniem, jak mówiłam, jest przyjmowanie niebezpieczeństwa uzależnienia, do czego przyczyniają się różnego rodzaju czynniki, brak określonego czasu leczenia, nieinformowanie lekarzy. Bardzo często dochodzi do chorzy chodzą do różnych specjalności lekarzy, którzy zwłaszcza w chorobach układu oddechowego czy krążenia, czy właśnie neurologicznych mogą przepisywać o podobnym działaniu leki. Taka polipragmazja z używaniem tych środków, kiedy chorzy nie wiedzą o tym, że tam jest lek uspokajający, może prowadzić do powikłań. Uzależnieniu łatwiej poddają się kobiety niż mężczyźni, to w stosunku 2:1, najczęściej niewykształceni, z niższych warstw społecznych, zgłaszający duże skargi, które są nieusprawiedliwione obiektywnym stanem chorobowym. Nadużywanie niejednokrotnie zdarza się, a to zwłaszcza wśród młodych ludzi, w celu wywołania stanu przyjemności, euforii czy tak zwanego haju, które prowadzą łatwiejszego również uzależnienia od tych środków. Każda osoba, która przyjmuje benzodiazepinę, powinna być świadoma, że odstawienie nagłe, nawet po miesięcznym okresie czasu, teraz ta redukcja jest, ryzyko jest zmniejszone, ponieważ benzodiazepiny muszą być przepisywane w sposób szczególny na receptach z podaniem dokładnej ilości miligramów w związku na recepcie. Niemniej jednak takie ryzyko istnieje i jako objawy abstynencyjne może nawet dochodzić do drgawek. Strategie odstawiania są bardzo różne. Jedna z nich polega na obniżaniu dawki dobowej o 25% co tydzień aż do 6-8 tygodni. Proces detoksykacji pozwala na odstawienie leku z zaadoptowaniem organizmu do stanu bez tychże związków. Objawem powrotu wrażliwości receptorów jest ustąpienie objawów odstawiennych. Podkreślona jest w przypadku benzodiazepin konieczność profilaktyki. Ta profilaktyka polega na stwierdzeniu, czy u danego chorego istnieją rzeczywiste wskazania do stosowania benzodiazepin. Wprowadzone jako alternatywna niedawno w sumie w zamyśle nieuzależniające leki określane jako Z-Grax. Tam są takie o takich nazwach, oczywiście nie fabrycznych, tylko chemicznych, Zolpidem, Zolpikon. Nie tylko okazały się, że są one uzależniające, ale powikłane działaniem anamnestycznym, to znaczy przyjęcie leku. Po przyjęciu leku chory zapomina o tym, że przyjął dawkę i przyjmuje ją po raz drugi, co oczywiście bardzo szybko grozi zatruciem. Tak jak powiedziałam, obecnie restrykcje dotyczące wypisywania, w jaki sposób ograniczają także lekarzy do wypisywania tych związków. Niemniej jednak bardzo często, jak już mówiłam, zdarza się tak, że chorzy wymuszają i w związku z tym chciałabym Państwu już kiedyś na temat ryzyka zastosowania długotrwałego benzodiazepin mówiłam, zwłaszcza w tej chwili, kiedy może być to połączone z różnego rodzaju innymi lekami stosowanymi w celach przeciwdepresyjnych, chciałam przypomnieć. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Porady, słucham. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Chciałam zapytać, takie przyjmuję tabletki i też tam jest, jak pani doktor mówiła,
benzodiazepina.
Nie, to jest betahistin i ditrochotistin. Vestibo. To jest odkrążenia w głowie i odkrążenia w uszach. Aha. To nie jest takie uzależnione, bo jest betahistin.
Być może, proszę pani, teraz jest bardzo dużo, jest taki lek betaserk, który poprawia ukrwienie. Ja tego akurat leku, o którym pani mówi, nie znam. Natomiast jeżeli ten lek był wypisywany w celu poprawy krążenia, to raczej nie są to środki, które doprowadzają do uzależnienia i zwłaszcza w miażdżycy naczyń mózgowych, w jakichś takich zaburzeniach krążenia są one przepisywane. Nie przypuszczam. Proszę przeczytać ulotki. Teraz ulotki są spisane w sposób, powiedziałabym, mniej zrozumiały dla lekarzy, a być może również dla chorych. Jeśli tam nie ma o zagrożeniu uzależnieniem, to, no, to nie ma takiego uzależnienia. Nie przypuszczam. Z tym, że muszę pani powiedzieć, że w obecnym stanie, kiedy nie tylko środek pod nazwą chemiczną, ale różne są kilkanaście czasem odpowiedników, bo każda firma sobie po prostu inaczej nazywa. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć. Jeśli to działa na naczynia, to raczej nie. Bóg zapłać. Drugi telefon, tak? Słucham.
Pani doktor, ja mam taką prośbę z ostatniej audycji. Pani doktor mówiła, że olej lniany leczniczo, tylko ja nie zdążyłam po prostu sobie zapisać na cholesterol, ile to łyżek dziennie się spożywa.
Proszę pani, to są różne, ja tam cytowałam panią doktor Budwik, takie zrobienia. No właśnie, tam jest taki przepis na taką pastę z twarogu i siemienia i oleju lnianego, ile pamiętam, to chyba 125 mg sera i dodaje się do tego od 6 do 8 łyżek tego siemienia i miesza się to, trzeba to zmiksować 5 minut, dodając jeszcze, jeśli twaróg jest jakiś taki bardziej gęsty, to się jeszcze można dodać siadłego mleka, jogurtu. Od 6 do 8 łyżek na taką porcję.
6 do 8 łyżek. I to co dnia można...
No tak, nawet powiedziałam, tak, codziennie, tak jest w tych przepisach doktor Budwik, że powinno się jeszcze oprócz tego twarogu zmieszanego, można zażywać jeszcze siemię lniane, 2-3 łyżki zmielonego siemienia albo siemienia całego nawet. Zresztą siemię lniane ma właśnie ten olej i one działają z bardzo wiele, mają innych poza wpływem na ośrodkowy układ nerwowy, poza wpływem na układ krążenia, także powiedziałabym przeczyszczająco, regulująco pracę przewodu pokarmowego. Także polecam, jeśli ktoś lubi. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.